Teraz porady ekologa, a z nami już jest pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody i kandydat w nadchodzących także wyborach do Sejmu. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, witam.
Pani minister, współpracowała pani ze świętej pamięci profesorem Janem Szyszko, który 2 dni temu niespodziewanie odszedł od nas. Może na początku wspomnijmy osobę pana profesora.
No, myślę, że ta nagła śmierć pana profesora wszystkich nas zaskoczyła i mocno zasmuciła, dlatego że myślę, że straciliśmy człowieka, który nie szedł na kompromisy, jeśli chodzi o walkę o przyrodę w Polsce. Człowieka, który był gruntownie wykształcony, który miał też poważanie w świecie, wśród naukowców, ale też i polityków, ministrów innych krajów. Człowieka, który niezwykle dużo zrobił dla polskich lasów, dla polskiej przyrody, ale też człowieka, który w wielu aspektach był nierozumiany przez również wewnątrz, przez samych Polaków. I dzisiaj również jego osoba wciąż spotyka się, mimo że po śmierci, z niezrozumieniem. Ja z panem profesorem może nie współpracowałam, bo nie miałam przyjemności być wiceministrem wtedy, kiedy on pełnił funkcję ministra środowiska. Natomiast w obecnej kadencji, kiedy pełniłam funkcję posła, pracowałam również w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, więc jakby poprzez to ten kontakt z ówczesnym ministrem był, spotkania nie tylko oficjalne w trakcie posiedzeń komisji, ale też te mniej formalne, wtucznie na wyjeździe czy u niego w ministerstwie. Ale też moje takie bardzo osobiste, niezwykle ważne dla mnie wspomnienie to jest początek mojej drogi parlamentarnej, czyli rok 2015, kiedy udzielił mi swojego wsparcia i został członkiem Komitetu Honorowego Poparcia mojej osoby jako leśnika. I dla mnie jako leśnika to było niezwykle ważne poparcie, to było niezwykle ważne docenienie mojej osoby, ale bardziej chyba jako leśnika, od leśnika. I tak to trochę odbierałam. Dla wielu leśników, a myślę, że dla większości leśników w Polsce, to był wzór, to był człowiek, któremu wierzyliśmy wtedy, kiedy wypowiadał się publicznie na temat potrzeb polskich lasów i kierunków, które powinniśmy obierać, podejmując różne decyzje dotyczące przyszłości gospodarki leśnej w Polsce. Więc takie moje osobiste doświadczenia, to niezwykła wdzięczność i olbrzymi szacunek do jego osoby.
Mówimy dzisiaj o świętej pamięci profesorze Janie Szyszko już w czasie przeszłym, bo odszedł od nas, ale pozostawił swoją wizję polskiej przyrody, polskiego leśnictwa. Więc powiedzmy, co pozostaje po świętej pamięci panu profesorze?
Profesor bardzo konsekwentnie tłumaczył, na czym polega i na czym powinna polegać ochrona przyrody w Polsce. Dzisiaj wiele osób próbuje przekazywać ludziom, obywatelom Polski, ale pewnie też poza granicami naszego kraju, taką wizję, że przyroda może poradzić sobie sama, poradzi sobie sama, że człowiek najczęściej jej tylko w tym przeszkadza i że należy dążyć do tego, żeby jak największa część przyrody była pozostawiona sama sobie. I temu się sprzeciwiał profesor, dlatego że on na przykładach konkretnych gatunków, konkretnych siedlisk, konkretnej roślinności wskazywał, co będzie się działo, jeżeli naprawdę człowiek odstąpi od działania. Co będzie się działo niejednokrotnie z motylami, co się będzie działo z ptakami, co się będzie działo również z owadami, które są przywiązane do konkretnego gatunku drzewa lub do konkretnego wieku tego drzewa. I on miał bardzo dużą cierpliwość, żeby tłumaczyć, na czym polega ta czynna ochrona przyrody, ale też był niezwykle wrażliwy na kłamstwo i manipulacje. Jeżeli tylko słyszał, a w ostatnich latach bardzo często słyszeliśmy takie próby wpisywania w umysły ludzi nieprawdziwych informacji, jakoby chociażby w Polsce na terenie Puszczy Białowieskiej czy w lasach Pogórza Karpackiego funkcjonowały drzewostany, lasy nietknięte ręką ludzką. W związku z tym również dzisiaj żaden leśnik nie ma prawa pojawić się w tych rejonach, bo wszystko, co będzie robił, będzie niszczył. Więc na pewno to trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, kiedy będziemy podejmowali jakąkolwiek dyskusję na temat przyszłości leśnictwa w Polsce, na temat przyszłości ochrony przyrody w Polsce. Trzeba brać pod uwagę również to, na co on zawsze wskazywał, że ten polski model leśnictwa, model wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, to jest taki model, który z jednej strony dostarcza tego potrzebnego nam przecież na co dzień surowca, jakim jest drewno, surowca odnawialnego, ale z drugiej strony dostarczając tego jednocześnie powoduje, że my jako Polacy, my jako obywatele nie tracimy nic z różnorodności biologicznej, nie tracimy gatunków owadów, nie tracimy gatunków roślin, nie tracimy czy nie niszczymy siedlisk naturowych. I w tym kontekście myślę, że też toczył się główny spór między profesorem, wszystkimi tymi, którzy rozumieją ten jego punkt widzenia, chociaż to nie jest tylko punkt widzenia, to jest poparte licznymi dowodami, doświadczeniem wielu, wielu dziesiątek lat funkcjonowania leśnictwa w Polsce. Spór między tymi, którzy dzisiaj troszkę chcą taki eksperyment na przyrodzie robić, na zasadzie odstąpmy od ingerowania w przyrodę, ona sobie na pewno poradzi. I tak, przyroda sobie poradzi. W jakiś sposób zawsze zagospodaruje tą przestrzeń, którą do zagospodarowania ma. Natomiast ryzyko jest takie, że stanie się to kosztem różnorodności biologicznej, kosztem tego bogactwa, z którego Polska dzisiaj jest dumna. No i drugi temat, w którym on był niezwykle dobrze zorientowany i niezwykle trzeźwo patrzący, to były te kwestie związane ze zmianami klimatu, to były kwestie jakby mówiące o naszej przyszłości jako ludzkości i tych kolejnych naciskach na pewne wprowadzanie dalszych ograniczeń w funkcjonowaniu społeczeństw. I tutaj jego doświadczenie, zresztą przecież prezydenta COP-u niejednokrotnego, pokazywało również, że można tą dyskusję prowadzić bardzo racjonalnie, bardzo z jakby docenianiem i dostrzeganiem przyrody, ale jednocześnie z szacunkiem do społeczności lokalnych, o których on zawsze pamiętał i ich udział zawsze podkreślał. Czy to była kwestia Puszczy Białowieskiej, czy to są kwestie Polaków, którzy odnawiali lasy, leśnictwo po wojnie, II wojnie światowej, więc to też takie troszkę chyba jego taki znak rozpoznawczy fantastycznego przyrodnika i jednocześnie człowieka bardzo wrażliwego na drugiego człowieka.
Czy ta wizja świętej pamięci profesora Jana Szyszko to jest także wizja dotyczy przyszłości, w związku z tym na kolejną kadencję, na program Prawa i Sprawiedliwości dla Ministerstwa Środowiska także?
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj jakby jesteśmy stali w tym przekonaniu, że rozwój Polski powinien się odbywać, nie może być zahamowany, ale jednak wskazujemy na to, że ten rozwój powinien odbywać się z poszanowaniem praw przyrody i polski model leśnictwa, który dzisiaj z wielu stron jest już atakowany, kiedy próbuje się również ograniczać prawa leśników do wykonywania ich pracy, że ten model leśnictwa powinien być utrzymany i my tego modelu leśnictwa będziemy bronić. I tutaj absolutnie nie ma mowy na to, żebyśmy zgodzili się na oczekiwania ograniczania funkcjonowania leśników w Polsce, na to, żeby wyłączać im ze względów najczęściej niestety ideologicznych część przestrzeni, w której dzisiaj gospodarują. Nie będzie zgody na to, żeby odsuwać leśników od decydowania i odpowiedzialności za polską przyrodę, bo uważamy, że nie ma większych specjalistów, nie ma lepszych przyrodników niż polscy leśnicy, mimo tego, że niejednokrotnie wiele organizacji pozarządowych próbuje się na takich ekspertów od przyrody kreować i próbuje jakby narzucać swój punkt widzenia polskim leśnikom, polskiemu społeczeństwu, polskiemu rządowi. I zdecydowanie to nie jest po naszej stronie kwestia uporu, to jest kwestia świadomości, że za nami stoi kilkadziesiąt lat doświadczeń polskich leśników, polskich przyrodników, naukowców świata nauki. W związku z tym nie możemy pozwolić na to, żeby dzisiaj eksperymenty na przyrodzie przeprowadzać, bo potrafimy przewidzieć już, jakie skutki dla przyrody i dla Polski takie eksperymenty mogłyby mieć. W związku z tym tutaj ta wizja i przekonanie profesora zdecydowanie będzie kontynuowane. Ja sobie zdaję sprawę, że będziemy wciąż jakby również atakowani za tę stanowczość. Dzisiaj również po śmierci profesora widzimy, jak próbuje się wciąż dezawuować to, czego dokonał, to, co głosił. Próbuje się, i to widzę już też takie trochę przerażenie po stronie tej drugiej części społeczeństwa, która chciałaby, aby profesor nie był tak szanowany, chciałaby go ośmieszyć. Pojawił się duży strach, właśnie dyktowany tym, że tak jak czytam spisy w mediach społecznościowych, jest dzisiaj obawa, że on nawet teraz może stać się jeszcze silniejszy, bo właśnie możemy wrócić do tej dyskusji o pewnym testamencie, który pozostawił do realizacji. I to też jest takie ciekawe, że zaczął wzbudzać jeszcze większy strach niż wtedy, kiedy żył. Ale to też pokazuje jego siłę, bo on przez te swoje lata funkcjonowania w polskiej polityce, w polskim społeczeństwie pokazał, że warto do końca walczyć o to, w co się wierzy, do czego jest się przekonanym. I mam wrażenie, że ten rok obecny, kiedy odchodzą od nas świętej pamięci Kornel Morawiecki, odszedł Jan Olszewski, teraz Jan Szyszko, to też troszkę tak dla nas wszystkich takie wyzwanie do przejęcia tego myślenia, tego sposobu myślenia o Polsce, jaki oni reprezentowali, i obrony polskich interesów, i obrony polskich wartości.
Z całą pewnością, żeby ta wizja pana profesora Jana Szyszko była obecna w naszej ojczyźnie, także w kwestii polskiej przyrody, leśnictwa, no to wybory są też takim momentem, kiedy decydujemy o różnych sprawach, co by nie powiedzieć, uczciwie mówiąc, również o tym, o polskiej przyrodzie i leśnictwie, w którym kierunku to pójdzie. Pani minister również startuje w tych wyborach. Proszę powiedzieć, może co w okręgu, bo to już też ostatni moment, kiedy można z racji pełnionego stanowiska głównego konserwatora przyrody, wiceministra środowiska, skierować kilka słów też do obywateli, do swoich wyborców.
Tak, ubiegam się o reelekcję w okręgu Koszalin, to jest okręg 40, który obejmuje 9 powiatów. Mój powiat rodzinny, czyli szczecinecki, powiat choszczeński, powiat wałecki, powiat koszaliński, powiat białogardzki, kołobrzeski, świdwiński, powiat sławieński, więc 9 powiatów, które, jak twierdziliśmy jeszcze 4 lata temu, po tej zachodniej stronie Polski były taką białą plamą, jeśli chodzi o różnego rodzaju inwestycje, o dostrzeganie przez ówczesny rząd. Jedna strona to była cały wschód Polski, był taki trochę gorzej traktowany i to o tym mówiło Prawo i Sprawiedliwość, ale po naszej stronie tutaj jakby tej zachodniej właśnie nasz region również był taką białą plamą. Region popegeerowski, a więc też niezwykle trudny do odbudowania tego poczucia godności, które zostało naszemu regionowi odebrane. Więc przez 4 lata jako drużyna Prawa i Sprawiedliwości myślę, że mocno podkreślaliśmy i udało nam się doprowadzić do tego, że ten region naprawdę rusza z miejsca. Wiele inwestycji drogowych z czołową drogą S11, drogą życia dla naszego regionu. Wiele inwestycji w ratowanie zabytków, w tym zabytków kościołów. Myślę, że w ubogim społeczeństwie u nas było niezwykle trudno te środki znaleźć bez wsparcia rządu. Byłoby to po prostu niemożliwe, żeby te zabytki ratować, ale też działania wspierające obiekty sportowe czy obiekty szpitalne, to wszystko się działo. Do tego wszystkiego dochodziła kwestia właśnie obrony polskiej ziemi, bo to z województwa zachodniopomorskiego wyszła ta pierwsza iskra, która później przełożyła się na ustawę, którą zrealizowaliśmy o obronie polskiej ziemi przed wyprzedażą dla obcokrajowców i zwłaszcza na podstawione osoby, więc mocne rolnictwo i do tego wszystkiego ochrona środowiska, dlatego że u nas miały możliwość funkcjonować, bo takie było prawo, zakłady, które były mocno uciążliwe dla społeczeństwa, zakłady, z którymi próbowano podejmować dialog, z którymi próbowano podejmować walkę przez wiele lat i nigdy ludzie nie byli wsparci przez rząd i musieli się borykać z tymi swoimi problemami. Dzisiaj, kiedy zmieniliśmy prawo, które dyscyplinuje już funkcjonowanie tak dużych zakładów, to pokazuje, że to Prawo i Sprawiedliwość również w naszym regionie zaczyna ludziom przywracać poczucie, że są również Polską, że są nie gorsi niż warszawiacy, nie gorsi niż poznaniacy, nie gorsi niż mieszkańcy dużych miast, że wsie też się liczą. I te wszystkie kwestie chcielibyśmy i również ja, gdybym otrzymała zaufanie na kolejną kadencję od wyborców, kontynuować, bo przed nami jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Dzisiaj te wyzwania, przed którymi stoimy, to oczywiście opieka zdrowotna. Wiele tematów jest rozpoczętych, ale nie możemy pozwolić na to, żeby ten dobry kierunek został zmieniony, żeby został zatrzymany, zahamowany. Ochrona środowiska, dzisiaj wszyscy mówią o zmianach klimatu, wszyscy mówią o ochronie przyrody, wszyscy mówią o jakości powietrza, ale dopiero teraz pokazujemy, że możemy być skuteczni w tej walce. Ale jako leśnik też chciałabym, żeby to właśnie nasza opcja mogła kontynuować rządy właśnie z tytułu tych zagrożeń, o których mówiłam wcześniej. Dlatego, że są olbrzymie oczekiwania ze strony organizacji pozarządowych, ale też ze strony innych społeczeństw, innych narodowości, żeby w Polsce na przykład ograniczyć gospodarkę leśną do drzewostanów tylko młodszych niż 100 lat, żeby te wszystkie starsze wyłączyć z użytkowania, co dla nas byłoby niezwykle trudne, dlatego że wieki rębności większości drzewostanów drzew w Polsce przekraczają 100 lat, więc więc to jest duże zagrożenie. I drugie oczekiwanie, żeby po decyzji ministra, po zatwierdzeniu podstawowego dokumentu, który funkcjonuje w polskim prawie dla leśnika, żeby ten plan mógł być zaskarżany do sądu przez chociażby organizacje pozarządowe, co z kolei niesie ryzyko, że taki plan byłby, jego wykonanie byłoby zawieszone na kilka lat, czyli na czas postępowania przed sądem, a takie ryzyko powodowałoby, że niestety leśnicy nie mogliby wykonywać tych swoich zadań lub wykonywaliby je bez zatwierdzonego dokumentu, co zawsze mogłoby się spotkać z pewnym kwestionowaniem. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzi walka o poprawę jakości powietrza, walka o poprawę jakości i ilości wód, więc tych wyzwań przed nami jest niezwykle dużo i wiele, wiele z tych tematów wprost dotyka mojego regionu, dlatego chciałabym wciąż być głosem mieszkańców mojego regionu, bo uważam, że ta formuła najbardziej się sprawdza. Spotkania z mieszkańcami, rozmowy, wysłuchiwanie, zanoszenie ich problemów do poszczególnych ministrów i rozwiązywanie ich poprzez albo zmianę prawa, ustaw, albo poprzez dedykowane środki, chociażby właśnie na remonty, o których wcześniej mówiłam, dróg czy zabytków.
Pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody, jest naszym gościem. Zapraszam Państwa do rozmów z panią minister. Numery telefonów 56 655 2355 dla słuchaczy z północy Polski, 655 2356 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56, 655 23 33 i 655 23 66. Przypomnę Państwu, że temat dzisiejszego naszego spotkania w ramach Porad Ekologa to polska przyroda i leśnictwo. Wizja świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Radio Maryja, proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże, pani minister, szczęść Boże ojcu. Pani minister, ja bardzo pani dziękuję, bo jest pani takim uspokojeniem dla wielu, wielu rzeczy, które się, powiedzmy, w Polsce dzieją. I chciałbym dodać swoje zdanie takie, że powiedzenie, że przyroda sama się obroni, było aktualne w czasach mniejszego skażenia środowiska. W tej chwili człowiek musi jednak być pomocą przyrodzie. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję panie Pawle, szczęść
Dziękuję
Boże.
Dziękuję bardzo.
I czekamy na kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Kochanam Jezus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Halo, halo.
Halo.
Trochę słabo słychać. Gdyby pani może gdzieś spróbowała coś z tym telefonem zrobić, może przejść kawałek w jedną, w drugą stronę, bo to nieraz z zasięgiem tak jest.
A teraz?
Teraz trochę lepiej jakby.
Ja chciałam powiedzieć, że ja mam Radio Maryja w dziennie. Że to jest fikcja,
Jednak nie rozumiemy, co pani mówi. Z zasięgiem jest jakiś problem. Może proszę spróbować raz jeszcze.
Teraz?
No niech pani kilka zdań powie.
Ja chciałam powiedzieć, że To numer Jana Zdzianika był artykuł, to byli chyba naukowcy kanadyjscy. I tam było właśnie, że to ocieplenie to jest fikcja. Po prostu były oceany w ciągu jednego dnia wyprodukują więcej CO2 niż jeżeli świat w ciągu roku. Także to jest fikcja, żeby wysłać pieniądze w ogóle, żeby Unia tak dbała właśnie i tych krajów właśnie najbiedniejszych. A Polska w sumie no i tak ją cały czas jest, tak mówię, chłopcem do bicia, co chodzi o... Jak więcej już może nie będę mówić, ale może kto inny na ten temat jeszcze coś powie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeżeli pani minister zrozumiała, tam chodzi pewnie o tę politykę klimatyczną i ewentualną ideologię, która z tym jest związana, i pieniądze.
Tak, tutaj pan profesor wskazywał bardzo często na pewną wybiórczość w oczekiwaniach wobec chociażby Polski na dokonywanie redukcji, i to jeszcze takiej redukcji tylko w wybranych działach produkcji, czy w produkcji energii elektrycznej, czy produkcji stali. I jakby też wielokrotnie podkreślał, że Polska akurat to jest, można powiedzieć, dzisiaj wzorem, dlatego że my spełniamy wszystkie warunki, które wynikają z postanowienia porozumienia paryskiego. My też spełniliśmy postanowienia protokołu z Kioto. My jakby mamy czyste technologie spalania również. W związku z tym to próba takiego bicia w Polskę jako głównego emitenta dwutlenku węgla jest jakby bardzo bardzo niewłaściwa, powiem to bardzo, bardzo delikatnie. I przeciwko temu również przy tej takiej stygmatyzacji Polski jako truciciela europejskiego profesor protestował i zresztą bardzo, bardzo słusznie. Ta walka o ograniczenie emisji z jednej strony to oczywiście walka potrzebna, ale walka, którą muszą prowadzić wszystkie kraje równo. Nie może też tak być, że wobec jednego kraju Polski oczekuje się radykalnych działań, bo musimy sobie zdawać sprawę, że te skutki takich działań będzie odczuwało polskie społeczeństwo, a wcale nie oznacza to, że to się przełoży na poprawę funkcjonowania, bo w Polsce ograniczymy emisję dwutlenku węgla, ale ta produkcja przeniesie się do krajów, które mogą już tych wysokich technologii nie posiadać i przełoży się to będzie działało dokładnie odwrotnie. Ale profesor zwracał też w tej dyskusji uwagę na drugą rzecz, że równie ważna jest kwestia pochłaniania dwutlenku węgla i tutaj szczególną rolę odgrywają właśnie lasy. Wskazywał na polskie leśnictwo jako ten model, który pokazuje, że można tak prowadzić gospodarkę leśną, że to pochłanianie będzie jeszcze zwiększane, że te lasy będą jeszcze większą rolę odgrywały. I za ten głos tej pani bardzo, bardzo dziękuję, bo faktycznie my też musimy mieć świadomość obrony polskiego interesu pośród tych wszystkich nacisków.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję państwu, dziękuję także pani minister, pani Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody i kandydat w nadchodzących za dwa dni już wyborach do Sejmu z Koszalina i okolic, nasz gość o wizji świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko. Mówiliśmy, dziękuję pani minister.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.